Ludzie i pieniądze.
Sytuacja w cieśninie Ormus, a nasze porty, czy i jak to wpływa na działanie portów, na ile nasze porty są zdolne do dostosowania się do zmian w charakterze przeładowywanych towarów, czy to w ogóle będzie potrzebne. Wrócimy dziś też do KSeF-u, który obejmuje właśnie od dziś wszystkich przedsiębiorców i nie jest to prima aprilis. A poza tym rozwój polskich portów, a wewnętrzna rywalizacja między nimi. Jak się uzupełniać, co robić, żeby nie dochodziło do bratobójczej kanibalizacji. I na wakacje pojedziemy S6, ma być w pełni gotowa. Jakie skutki dla naszej pomorskiej gospodarki, między innymi o tym za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, w studio dziś goście. Alan Aleksandrowicz, wiceprezes Portu Gdańsk. Andrzej Chmielecki, wiceprezes Portu Gdynia, dzień dobry.
Dzień dobry.
Niech cieśninę Ormus odblokowują kraje, które z niej korzystają, powiedział wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Z drugiej strony zapowiedział, że zakończenie działań to kwestia 2-3 tygodni. Przypomnę, że przez cieśninę Ormus przepływa 20% światowych zasobów ropy, 20% do 30% LNG. No i właśnie, sytuacja w cieśninie Ormus, a nasze porty, czy i jak to, co się dzieje tam, zdawałoby się daleko od nas, wpływa na nasze porty, na pracę naszych portów, na to, na przeładunki w naszych portach. Pytanie do panów prezesów. Alan Aleksandrowicz.
To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i w Zatoce Perskiej, wpływa na całą gospodarkę światową, oczywiście. My jeszcze tego nie odczuwamy. Jeżeli chodzi o najświeższe dane dotyczące akurat naftoportu, tak, czyli przeładunków ropy naftowej głównie, wręcz mamy sytuację odwrotną, czyli porównując wolumen przeładunków luty-marzec, w marcu został odnotowany 13% wzrost. Oczywiście wszystko zależy, jaką formę przybierze ten konflikt, kiedy zostanie wygaszony, albo czy będzie trwał i eskalował w przyszłości, wtedy zapewne generalnie gospodarki światowe mogą przede wszystkim mierzyć się ze wzrostem cen, co już widzimy, ale też niestabilnością dostaw. Myślę, że w takim generalnym rozrachunku nasze porty wyjdą z tego obronną ręką. Przez ostatnie lata, kiedy co chwilę mieliśmy różnego rodzaju czarne łabędzie.
Poligon doświadczalny.
Tak, od COVID-u, Ukrainy.
Brak węgla
i nadmiar węgla, ekstremalne warunki pogodowe. To wszystko pokazało, że bardzo szybko jesteśmy w stanie się adaptować, wysyłając też jasny sygnał do gospodarek światowych, że porty polskie to jest najbezpieczniejsze miejsce, jeżeli chodzi o bramy dla Europy Środkowo-Wschodniej i dla towarów napływających do tej części Europy.
To ja tylko słuchaczom wyjaśnię, że do naftoportu trafia więcej ropy, więcej tych paliw niż wynika z zapotrzebowania naszego krajowego. I my nie tylko zaopatrywaliśmy, my jako tutaj Gdańsk, naftoport, całą Polskę, ale także część Niemiec. Więc tutaj pan prezes uspokaja. Andrzej Chmielecki, jak to z kolei na port Gdynia, w którym akurat nie ma czegoś takiego jak naftoport, ale też się port Gdynia do różnych warunków trudnych dostosowuje.
Tak, jeszcze wracając do tej cieśniny Ormus, ona, jeśli chodzi o przejścia statków, tankowców, to ona jest dziurawa jak szwajcarski ser.
Dzisiaj 3 przepłynęły z Chin.
Co chwila coś przepływa w zależności od tego, jaką banderę nosi. I można powiedzieć, gdyby to była blokada całkowita i przewidywalny byłby czas trwania tej blokady, to można byłoby jakieś warianty awaryjne, jakieś obejścia innymi drogami dookoła Afryki. To już wcześniej by się do tego armatorzy przygotowali. Wydłużyłoby to łańcuchy dostaw. podrożyło nieco, ale nie zakłócałoby dostaw jako takich. Teraz mamy po prostu taką sytuację, w której co chwila jest inaczej, prawda? Nawet przepuszczane są statki z ropą z Rosji, także to jest dla nas podwójnie jak gdyby takie tak niefortunne z punktu widzenia naszych zaangażowań. Port Gdynia, port, cóż, no daleko nam do Gdańska, jeśli chodzi o przeładunek paliw płynnych, aczkolwiek tutaj też mamy jakieś ambicje, te inwestycje są już rozpoczęte, ale wiadomo, że tu mam kolegę, który reprezentuje instytucję, która się akurat w tym specjalizuje i tak pozostanie przecież, bo ta infrastruktura nie jest budowana i wykorzystywana przez chwilę, tylko przez dziesięciolecia. Tak samo długie są umowy kooperacyjne, tak jak tu pani redaktor wspomniała, z rafineriami niemieckimi. No, Schwedt, Leuna, to są te dwa, które od zamierzchłych czasów one już były zasilane tutaj przez porty polskie. I to, co już było wspomniane, my nie odczuwamy w sposób jakiś istotny, wręcz nawet przeciwnie, ograniczeń z tytułu infrastruktury dostępowej i samego ładunku, którym jest ropa. Tak, jedyne, co rzeczywiście nam dokucza i przenosi się poprzez cenę na cały kraj, to jest przyrost ceny tych surowców i w dłuższym czasie presja inflacyjna, która wystąpi. Zresztą już widać, że ona się w marcu, już ten poziom inflacji już przyrósł z 2,5 do 3% w stosunku rocznym. Także jest już pewne drgnięcie i ono się może troszkę bardziej pogłębiać, przenosząc na inne branże, które są wrażliwe na ceny ropy.
Choć jeśli chodzi o tę inflację, to Polska jest w niezłej sytuacji, bo i tak u nas ten przyrost był troszkę mniejszy niż w średnia unijna wynosi. I też troszkę mniejszy niż spodziewali się niektórzy analitycy. Natomiast trzeba się jednak liczyć, że ta wojna wywołana przez Stany Zjednoczone i Izrael będzie miała wpływ na naszą inflację i warto mieć świadomość, komu zawdzięczać będziemy tę inflację. Wracając jeszcze do paliw, bo nie ukrywam, że troszkę przed audycją porozmawialiśmy w temacie paliw. Co by się stało? Czy może dojść do takiej sytuacji w ogóle, że tych paliw może zabraknąć? A pytam nie bez przyczyny, bo z jednej strony prezydent Stanów Zjednoczonych najpierw stwierdził, że właściwie najpierw wywołał wojnę, potem stwierdził, że właściwie to on ten Ormus może sobie odpuścić i niech tam się dzieje wola nieba, a wszyscy, którzy są zainteresowani ściąganiem z tamtych kierunków surowców, niech sobie radzą sami. Z drugiej strony jest też trochę obrażony na zachodnich sojuszników. No i tak się zastanawiałam, bo gdzieś też przeczytałam jakąś wypowiedź, że Stany Zjednoczone niekoniecznie muszą sprzedawać swoją ropę wszystkim dookoła, więc tutaj mogłoby być tak też zagrożenie, że z kierunku amerykańskiego moglibyśmy tej ropy po prostu nie mieć szansy kupić. Co w takiej sytuacji?
Znaczy nie chcę hipotetycznej bardzo spekulować, jaki będzie wpływ na kontrakty, na gospodarkę światową miała sytuacja, kiedy generalnie z rynku, powiedzmy, wyparuje 20-30% tego surowca, ale w przypadku Gdańska, gdzie dostawy są zdywersyfikowane, choć 50% to są dostawy z Arabii Saudyjskiej, potem Norwegia, Stany Zjednoczone, Afryka Zachodnia, nie wiem, czy obecnie też nie Wielka Brytania. Tu, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, to sytuacja jest o tyle komfortowa, że ta ropa dociera do nas nie przez Zatokę Perską i cieśninę Ormuz, tylko przez port Jeddah, czyli port położony nad Morzem Czerwonym. Z takich długoterminowych skutków to na pewno obecna sytuacja, jeżeli ceny zostaną na tym poziomie, poziomie albo wzrosną, spowoduje też inną ocenę możliwości wydobycia z lokalizacji, które były droższe, czy wydobycie z tych lokalizacji raczej wiązało się z tym, że ta ropa czy paliwa będą droższe. Myślę tutaj o Morzu Północnym, o Norwegii, o Brazylii, a więc wydobycie morza zostanie uruchomione również w innych lokalizacjach.
Ale transport będzie tańszy z Norwegii i z Morza Północnego, bo jednak to krótsza droga.
Tak,
i chociaż, pewnie ubezpieczenia niższe.
Chociaż z tym transportem to trochę jest tak, że jak z efektem domina. Teraz obserwujemy sytuację z kolei w transporcie kontenerowym, bo cieśnina Ormus również zablokowała przepływy kontenerowców. Ostatnio dwa kontenerowce COSCO jednak przepłynęły, a więc może tutaj coś się zacznie odblokowywać, ale duży wolumen statków, który teraz płynie dookoła Afryki, spowodował, że dwa serwisy pływające do Gdańska, bo są potrzebne statki, zostały, mam nadzieję, tymczasowo zredukowane. To są serwisy MSC Albatros, które łączyły nas z Nowym Jorkiem i z Charleston, czyli to są różne powiązania, tak?
No tak.
No ropy naftowej nie zabraknie, ponieważ nie zależy nikomu, żeby zabrakła, a w szczególności tym dużym graczom. Jest, ma być, są złoża, są zdolności wydobywcze. Trzeba odkorkować te, które są tymczasowo zamknięte. To wymaga trochę czasu. Trzeba iść nowymi trasami. W perspektywie podejrzewam, że kilkunastu lat będziemy mieli w ogóle nowe trasy, bo przecież ruszy obejście trasa arktyczna, która do której
odmarza nam.
Nikt inny jak właśnie prezydent Trump przecież zamówił w Finlandii czy poprzez Finlandię 11 lodołamaczy, a kolejnych 30 jest rozważanych, tak? To między innymi po to, żeby trasa północna ruszyła, bo ona jest krótsza i może się okazać, że będzie znacznie bezpieczniejsza, o ile te warunki lodowe będą do pokonania. Tak? Także taka przymiarka w perspektywie powiedzmy 10-15 lat już istnieje. Możemy być świadkami w ogóle jakiegoś istotnego spadku znaczenia tych cieśnin, które są w tej chwili tak feralne dla światowego handlu.
No to jeszcze zapytam o ubezpieczenia, bo no wiadomo, że każdy chce zarobić i teraz mamy sytuację, jaką mamy. Ubezpieczyciele nie dość, że bardzo podnieśli stawki ubezpieczeń w związku z cieśniną Ormus, to jeszcze nie chcą ubezpieczać jednostek, które w tamtym kierunku chcą płynąć. Ale na ile to rzutuje na ubezpieczenia w ogóle? Czy w związku z samą cieśniną Ormus i podnoszeniem tych cen, czy wzrost cen dotknie także inne jednostki przewożące inne towary i operujące w innych regionach świata? Czy już jakieś spływają do państwa informacje w tej sprawie?
Do nas jeszcze informacje nie spływają.
W porcie się skupia
głównie na naszych ubezpieczeniach, tak? Czyli na ubezpieczeniu infrastruktury portowej i wszelkich zdarzeń. Tu bezpośredniej korelacji nie ma, tak? Ale no, wszystko zależy od rozwoju sytuacji, tak? Jak będzie się ten konflikt wygaszać albo eskalować.
Podejrzewam, że operatorzy terminalowi już wiedzą, bo do nich przychodzi ta informacja jako pierwsza. Ale rzeczywiście ja też nie słyszałem jeszcze, żeby tutaj była jakaś istotna zmiana, wyłączając sprawę wyłączeń od ubezpieczeń, tak? Czyli te wszystkie klauzule wojenne, ale one i tak dawniej obowiązywały, także tutaj specjalnego ruchu nie podejrzewam.
Firmy budowlane już zaczynają zgłaszać z kolei sytuację siły wyższej, tak? Z uwagi na to, że kontrakty podpisywane wynikały zazwyczaj z przetargów, gdzie oferta była wyliczana w oparciu o różne składowe, tak, kosztów. Jednym ze składników oczywiście jest transport i ceny paliw.
No właśnie, a to widzimy na naszych stacjach, jak wygląda sytuacja. Alan Aleksandrowicz, Andrzej Chmielecki, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Alan Aleksandrowicz, wiceprezes Portu Gdański, Andrzej Chmielecki, wiceprezes Portu Gdynia. To teraz może nie o sprawach morskich, chociaż też dotyczą i morskich, bo od dziś, 1 kwietnia, i nie jest to prima aprilisowy żart, KSeF obejmuje wszystkie firmy o obrotach miesięcznych większych niż 10 tysięcy złotych. Tym samym poza KSeF-em pozostaną najmniejsze podmioty, które do systemu wejdą już na pewno od początku 2027 roku. No i chciałam podpytać panów, bo wy z kolei macie do czynienia z większymi firmami, które KSeF objął nieco wcześniej. I jak tutaj wygląda sprawa w praktyce? Na co te firmy narzekają? Czy już się zaznajomiły dobrze z tym systemem? Czy sobie radzą? No i na ile to może być w odniesieniu do waszej wiedzy armagedon dla tych wszystkich maluchów, których system dzisiaj objął?
Znaczy, warto skorygować, że też nie wszystkich, nawet jeżeli mają te obroty powyżej 10 tysięcy, bo okazuje się, że jest jednak sporo, bo takich podmiotów byśmy mieli ponad 3 miliony podmiotów gospodarczych, a faktycznie taka ilość jest w ogóle poza, nie jest rozważona, żeby taka ilość weszła do systemu. Raczej się mówi, że to jest liczba 1,5 miliona, czy tam 1,2 miliona, to różne szacunki mówią różnie. Bo pamiętajmy, że są z tego wyłączeni ci zawodowi rolnicy, mm-hmm. prawda? Jest obrót zagraniczny, który tego nie wymaga. Są również przedsiębiorcy, którzy nie mają NIP-u, a którzy na przykład świadczą usługi wynajmu lokali. Prawda? Czyli to też jest poza KSeF-em z definicji i cała rzesza tych, którzy też no nie mają tego statusu z NIP-em i nie są w związku z tym definiowani w systemie. Także jak się popatrzy z kolei na ilość tych uwierzytelnień, które wpuszczają do systemu, no to ta ilość to już jest 1,2 miliona. Także można powiedzieć, jak się popatrzy na ilość aktualnych użytkowników KSeF-u, to jakaś informacja sprzed tygodnia mówiła, że to jest tam 310 tysięcy podmiotów, w tym 5 tysięcy tych zobowiązanych, które były już od 1 lutego. Teraz, jak wczoraj przeglądałem pocztę, to zauważyłem informację o 345 tysiącach. Także ta ilość rośnie i jak widać nie ma tutaj bariery technologicznej przy wejściu. To raczej chodzi o barierę mentalnościową, czy przedsiębiorcy zechcą to zrobić, czy nie. Pamiętajmy, że jednak istnieje wedle KSeF obowiązek wystawiania faktur w tym systemie, natomiast nie ma formalnego obowiązku przyjmowania faktur za pośrednictwem tego systemu. Oczywiście każdy będzie się starał, żeby przyjąć, jeśli to wynika z jego ekonomicznego interesu, tak? Bo faktura przyjmowana niesie za sobą koszt uzyskania przychodu. Czasem ktoś może jej nie potrzebować w danym momencie. Od dzisiaj, znaczy dzisiaj jeszcze co prawda nie, ale po wejściu, po dniu dzisiejszym jest już przygotowana kolejna poprawa całego systemu poprzez wprowadzenie faktur korekt, faktur korygujących, co było do tej pory bolączką. Także technologicznie ten system, oprócz tego, że były kłopoty na początku, zwłaszcza przy logowaniu się za pośrednictwem tych podpisów autoryzowanych, to on chodził i nie budził w porcie, jak pytałem, przynajmniej w porcie Gdynia, to ilość, znaczy nie odczuwamy problemów ani po jednej, ani po drugiej stronie. Nie odczuwamy też istotnego przyrostu podmiotów, które by nam przesyłały swoje faktury. Tak to wygląda na teraz, ale też nie było z tego tytułu do tej pory żadnych interwencji, o których bym słyszał, a jestem wyczulony, jako że to mój 9. dzień w porcie, także sumą, jak gdyby chłonę jak gąbka akurat takich informacji, zwłaszcza takich, o których może się zrobić głośno.
No jest cały rok na dostosowywanie się bez kar do tego systemu. Przepraszam, ostatnio Gazeta wczoraj Prawna napisała, że dostęp do danych znajdujących się w krajowym systemie e-faktur ma mieć nie tylko skarbówka. Szczegóły transakcji poznają m.in. prokuratorzy, sądy, UOKiK, ale też na przykład Państwowa Inspekcja Roślin i Nasiennictwa. O tym można było poczytać we wczorajszym wydaniu dziennika Gazety Prawnej. No i właśnie, co z tym dostępem do danych? Na to, na ile to jest niebezpieczna sytuacja też, no choćby dla firm operujących w portach, no bo tam jest mnóstwo różnych danych wrażliwych, które niekoniecznie powinny gdzie popadnie się pojawiać.
Różnych danych też, z których można sobie dopowiedzieć, jakie są polityki, jeżeli chodzi o marże, tak, i chociażby kondycja finansowa.
Czyli tajemnice
przedsiębiorstw. Każdy system taki, szczególnie na takim poziomie skomplikowania, ma okres wdrożeń i docierania się i musimy to chyba zaakceptować, tak, że najbliższe miesiące to będzie ten okres docierania się tego systemu. Będą pojawiać się różne jeszcze obszary do doregulowania. Myślę, że głównie też w celu stworzenia komfortu wykorzystania tego systemu przez właśnie małych i średnich przedsiębiorców, bo duże przedsiębiorstwa, powiedzmy sobie szczerze, one się przygotowały. Tak jak tu powiedział prezes Andrzej, w dużej mierze mamy pewien problem też taki organizacyjno-mentalnościowy, jeżeli chodzi o mniejszych przedsiębiorców, gdzie ten obowiązek wykorzystania systemu jest traktowany właśnie jako kolejny obowiązek, który zajmuje czas i jest jakimś utrudnieniem dla przedsiębiorcy, a tak nie jest, bo generalnie kierunek cyfryzacji wszelkich operacji, również fakturowania, to jest słuszny kierunek. Tutaj nie ma od tego odwrotu. Najważniejsze, aby ten system był intuicyjny, też mógł się dostosowywać, jeżeli chodzi o specyfikę różnych przedsiębiorstw, czy to w przypadku naszej branży, zarządów portów, czy podmiotów portowych. My mamy tam już zmapowane, powiedzmy, te rzeczy, gdzie dobrze byłoby, gdyby ten system to mógł uwzględniać. Myślę, że dla przedsiębiorców, oprócz tego teraz okresu, kiedy nie będą karani za błędy z wykorzystaniem, no to też jest bardzo ważne, żeby w razie czego, kiedy pojawią się problemy, ten tryb awaryjny, który jest tam przewidziany, zawsze działał właściwie, tak żeby przedsiębiorcy, ci mniejsi, czuli się bezpiecznie. Oczywiście jest problem taki, bo o ile wiem, ten system nie rejestruje, kto pobiera dane, tak? Kto ma dostęp do tych danych. Z kolei te uwierzytelnienia to są w takim modelu na okaziciela. Myślę, że w najbliższych miesiącach właśnie ten obszar będzie też dopracowania.
Ale też trzeba jak gdyby zdjąć ten mit, że teraz przez ten scentralizowany KSeF będzie dostęp do danych, a wcześniej go nie było. No sądy, prokuratury miały go praktycznie od zawsze. Jak tylko istniały systemy scentralizowane, tak od tego momentu przecież dostęp ze strony wymiaru sprawiedliwości był. To, że tam jest wpisana jakaś centrala, jakiś urząd nasiennictwa, tak, czy jakiś inny. Pytanie to, no, to jest tak jak z tym wysyłaniem faktur na kancelarię premiera. No można ośmieszyć, prawda, poprzez wskazanie akurat takiego odbiorcy. Pytanie, czy on będzie po prostu i w jakich okolicznościach szczególnych będzie zainteresowany, żeby pobrać jakąś informację. Poza tym każde pobranie informacji to jest ślad. Wszystko się odbywa za pośrednictwem Krajowej Administracji Skarbowej. To nie jest wolny dostęp. Tak, czyli Krajowa Administracja Skarbowa również nie jest tak, że urzędnik może sobie po prostu wejść i klepać i oglądać, bo on musi mieć do tego upoważnienie. każde kliknięcie zostawia za sobą ślad, tak? I tutaj nasze służby skarbowe są przecież uznawane już od lat za merytorycznie przygotowane, bo do swojej pracy ten postęp, jeśli chodzi o narzędzia, jeśli chodzi o poziom wydawanych decyzji, jest nieporównywanie wyższy niż 20 lat temu.
Czyli unikniemy takich sytuacji.
Jeszcze ostatnia może informacja, bo też pani redaktor wzmiankowała, że gdzieś te dane są nie wiadomo gdzie ulokowane. No tutaj minister finansów jasno powiedział, że te dane są na serwerach bazodanowych zlokalizowanych w Polsce. Tak, nie, że one gdzieś tam wędrują, czyli to jest nasz, jest potężny zasób informacyjny, ale taki, nad którymi mamy kontrolę.
No i to jest najważniejsze, a rzeczywiście tak jak panowie mówią, autorzy tego systemu naprawdę prowadzą dialog z przedsiębiorcami, wsłuchują się w te różne opinie i też w krytykę, ale tą twórczą krytykę i rzeczywiście jeżeli coś wymaga naprawy, to starają się to na bieżąco naprawiać. No to jest nowy system, który no tak naprawdę sprawdzamy na żywym organizmie w tej chwili. Mhm. Czy KSeF wyeliminuje nieuczciwych przedsiębiorców? Albo ograniczy? Chyba, że będą działali poza systemem, to się system nie dowie.
Jak działają poza systemem, to
są tutaj przestępcami.
Tak.
A jak tak patrzymy tak na skalę cyberprzestępstw, no to no myślę, tak, że to będzie cały czas wyzwanie. Nie tylko w Polsce.
No to, ale mimo wszystko miejmy nadzieję, że dzięki temu systemowi ci naprawdę uczciwi przedsiębiorcy będą mieli mniej kontroli na karku i będą mogli zająć się tak naprawdę prowadzeniem działalności gospodarczej i rozwojem firmy, a nie goszczeniem urzędników. Zmieniamy temat. Rozwój polskich portów, a wewnętrzna rywalizacja między nimi. Port zewnętrzny buduje się w Gdańsku, ma być w porcie w Gdyni, Świnoujście też by chciało. Ostatnio nawet o takim porcie wspominało Władysławowo. Poza tym porty cały czas dbają o swój rozwój, o kontakty międzynarodowe. Przedstawiciele portu Gdynia i tajwańskiego portu Kao Sihung, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam, podpisali memorandum o współpracy określające działania w zakresie nowoczesnych technologii portowych, automatyzacji, bezpieczeństwa, analizy potencjału rozwoju regularnych połączeń morskich między Polską a Tajwanem. Z kolei port Gdańsk awansował pod względem przeładunków na 8 miejsce na kontynencie i 6 w Unii Europejskiej, wyprzedzając między innymi porty w Walencji, Amsterdamie, Konstancy. No i właśnie, jak zachować pewną równowagę, by rywalizacja nie okazała się bratobójcza? Oba porty, a właściwie trzy, bo weźmy pod uwagę Szczecin, Świnoujście i też te pomniejsze, które by się chciały rozwijać, będą walczyć o klientów. I teraz jak to robić, żeby ich sobie nie podbierać, żeby się wszystkie porty mogły dalej rozwijać?
Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli mogę zabrać głos.
Proszę bardzo.
Polskie wybrzeże zasługuje, żebyśmy nie tylko w Gdańsku, no bo Gdańsk ma port zewnętrzny, ten port zewnętrzny się rozbudowuje, zaraz będzie miał 100 hektarów, choć de facto portem zewnętrznym jest wszystko, co się buduje w tak zwanym obszarze portu północnego, czyli nie tylko Baltic Hub, ale też inne pirsy i nabrzeża. Jak popatrzymy na gospodarki Niemiec, krajów Beneluxu, na te duże porty, tam wszędzie są realizowane duże projekty terminalowe. Czy bezpośrednio przez zarządy portów, czy przez linie żeglugowe, czy operatorów portowych. W Polsce też jest na to przestrzeń. Mamy unikalne warunki jako Polska, porównując nas z tymi największymi portami chociażby Europy, czyli nasze porty nie są położone przede wszystkim Gdańsk i Gdynia, tak inaczej trochę wygląda Szczecin, ale Świnoujście podobnie w głębi rzek, tak, a więc te utrzymanie chociażby torów podejściowych jest dużo łatwiejsze. Nie mamy przypływów, nie mamy odpływów, nie zamarzamy. Mamy możliwość w zasadzie przygotowania torów wodnych o głębokościach pozwalających na przyjmowanie największych jednostek, czy to tankowców, czy kontenerowców, które są w stanie przejść przez cieśniny duńskie.
Tak, tylko cieśniny nas ograniczają w tej chwili.
Trzeba to dyskontować. Oczywiście dyskusja sprowadza się do kontenerów, ale powiedzmy sobie szczerze, generalnie nasze porty i porty na świecie mierzą się z problemem przestrzeni, wolnej przestrzeni w portach. Jak oglądamy porty w Yokohamie, w Tokio, w Nagoi, tam już nawet nie ma skąd wyjść z infrastrukturą dostępową z lądu. Tam się buduje kolejne wyspy w zasadzie, połączone czy to wiaduktami drogowymi, połączeniami jakimiś właśnie mostami drogowymi czy kolejowymi, bo z lądu już się nie da. My mamy tą możliwość. Stąd myślę, że tak dla takich produktów nowych, które pewnie się będą pojawiać, związane czy to z Project Cargo, czy z operacjami instalacyjnymi, jak chociażby obsługującymi offshore, czy automotive, tak, bo ten automotive jednak cały czas nabiera na sile. Jego będzie więcej, tak, niż do tej pory. Kolejne terminale paliwowe, jeżeli chodzi o nowe paliwa, czyli paliwa alternatywne i wiele, wiele innych funkcji. My potrzebujemy tej przestrzeni. Na razie tym koordynatorem oczywiście jest nasz wspólny właściciel, tak, czyli Skarb Państwa, Minister Infrastruktury i pewnie również te dokumenty strategiczne, jak plan rozwoju portów na kolejne, w kolejnej długiej perspektywie, które będą starały się jakby dopasować operacje w portach do pewnych predyspozycji i trendów,
czyli
z którymi będziemy się mierzyć.
Czyli taką specjalizację jakby. Tak.
Dokładnie.
Tak. Żebyście się Państwo uzupełniali.
Tak, tak. Mamy się pięknie różnić i to się dzieje. Każdy się specjalizuje w tym, w czym jest tradycyjnie umocowany, albo w czym po prostu ma naturalne warunki ku temu sprzyjające. I tak się również dzieje. Także tu nie problem jest w tym, co jest rozłączne. Problem jest wówczas, kiedy ewentualnie wyciągalibyśmy rękę po to samo. Ale mamy jednego właściciela, który współtworzy zresztą z nami politykę rozwoju portów. Na razie mamy tę, która jest obowiązująca do 30 roku, ale to nie jest długi czas, jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne. Za chwilę będzie opracowana i wdrażana następna. Porty zewnętrzne są osią tego projektu. Dla Gdyni nie ma możliwości rozwoju innej niż pójście na wschód, licząc od granic administracyjnych portu, bo wszędzie jesteśmy otoczeni przez miasto. Tak jak kolega tutaj wspominał, możliwości składowe, tak, rozładunkowe. No, przecież teraz wchodzą statki długości, kontenerowce długości 400 i więcej metrów. Kiedyś, jak pamiętam, byłem w Stoczni Gdynia dyrektorem finansowym, budowaliśmy statek o długości 270 metrów i to był wtedy kolos. Tak? Teraz mówię o kontenerowcu, teraz są i 400 i więcej. No jesteśmy przystosowani do tego. Przez wiele lat były programy inwestycyjne. Obrotnica numer 2 w porcie Gdynia, która dopuszcza wewnętrzne przemieszczanie się statków według jej osi o długości gwarantowanej 400. To, co kolega mówił, ta głębokość gwarantowana, prawda? W portach zewnętrznych ona będzie do 17 metrów. To po prostu jest wszystko, co sprzyja, bo to nie tylko chodzi o to, że my jesteśmy gotowi, ale na to patrzą ci, którzy z tego mają korzystać, prawda? Armatorzy i same statki. Także tu jedyne, o czym moglibyśmy mówić, to są opłaty portowe, ale one też, to nie jest tak, że zarządy portów, one stanowią je samodzielnie. Zawsze pytają radę nadzorczą o wyrażenie opinii. To jest obowiązkowy krok we wszystkich portach, a te rady nadzorcze są kształtowane w większości przez Ministerstwo Infrastruktury. Także ta koordynacja następuje, jest zdejmowana poniekąd trochę z nas, ale jest przejmowana przez organ prowadzący.
Czyli jest współpraca i będziemy o tym jeszcze rozmawiać, ale już nie dzisiaj, bo czas nam się skończył, tylko słuchaczom wyjaśnię, bo to zawsze jak pada hasło obrotnica, to jest pytanie, czy to urządzenie, na które statek wpływa i go obraca. Nie, to przestrzeń, w której porusza się statek i ma tyle tej przestrzeni, że sam może się obrócić.
Tak.
Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Alan Aleksandrowicz, wiceprezes Portu Gdański, Andrzej Chmielecki, wiceprezes Portu Gdynia. Audycję realizował Artur Seruga, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.